Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W poniedziałek 20 lutego witam Państwa Krzysztof Bronk. Dziś nadamy drugą część wywiadu księdza Seweryna Wąsika z księdzem Stanisławem Budynem, rektorem Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Mowa będzie o sytuacji Polaków w tym kraju i jej duszpasterstwie. A program zaczynamy od aktualności watykańskich. Zapraszamy.
O modlitwę za 22 nowych kardynałów prosił papież ich krewnych i innych pielgrzymów, którzy przybyli na przedwczorajszy konsystorz. Przyjmując ich dzisiaj w watykańskiej auli Pawła VI, zwrócił się do nich w 9 różnych językach.
Zachęcam was wszystkich, byście swymi modlitwami i duchową bliskością towarzyszyli i wspierali nowych członków kolegium kardynalskiego. Niech napełnieni miłością do Boga i ściśle zjednoczeni z następcą Piotra prowadzą dalej swą misję duchową i apostolską z całkowitą wiernością Ewangelii.
Benedykt XVI wskazał na potrzeby jedności Kościoła.
La creazione dei nuovi cardinali.
Kreowanie nowych kardynałów jest okazją do refleksji nad uniwersalną misją Kościoła w historii ludzi. W ludzkich kolejach życia, nieraz tak chaotycznych i kontrowersyjnych, Kościół jest zawsze obecny, niosąc Chrystusa, który jest światłem i nadzieją dla całej ludzkości. Pozostawać w jedności z Kościołem i z orędziem zbawienia, które on szerzy, oznacza zakorzenić się w prawdzie, umocnić poczucie prawdziwych wartości, zachowywać spokój wobec wszelkich wydarzeń. Zachęcam was zatem, byście pozostawali zawsze w jedności z waszymi duszpasterzami, jak też z nowymi kardynałami, by być w komunii z Kościołem. Jedność w Kościele jest darem Bożym, którego trzeba bronić i pozwalać mu wzrastać.
Papież zachęcił też do odważnego dawania świadectwa Chrystusowi. Tak mówił o tym pielgrzymom belgijskim.
Niech nasza wierność Chrystusowi będzie mocna i zdecydowana, aby nasze świadectwo stało się wiarygodne. Nasze społeczeństwo przeżywające chwile niepewności i zwątpienia potrzebuje światła Chrystusa, aby każdy chrześcijanin dawał o nim świadectwo z wiarą i odwagą. Zbliżający się okres Wielkiego Postu jest okazją, by powracać do Boga. Przez wiele lat pracowałem u boku kardynała Ratzingera i sam widziałem, jak boleśnie przeżywał on kryzys kościoła w Irlandii związany z molestowaniem nieletnich, powiedział wczoraj nowy nuncjusz w Dublinie, arcybiskup Charles Brown. W ubiegły czwartek złożył on listy uwierzytelniające, natomiast wczoraj po raz pierwszy spotkał się z przedstawicielami tamtejszego kościoła, odprawiając mszę w stołecznej katedrze. Do Irlandii Benedykt XVI wysłał jako nuncjusza jednego ze swych najbliższych współpracowników z Kongregacji Nauki Wiary. W wygłoszonej wczoraj homilii arcybiskup Brown niejednokrotnie odwoływał się do osobistego doświadczenia, opisując nie tylko ból kardynała Ratzingera w obliczu pedofilii, ale również determinację, by wprowadzić w Kościele nowe zasady, które skuteczniej będą bronić wspólnotę katolicką przed takimi przypadkami.
Nowy nuncjusz zaznaczył, że Kościół w Irlandii czeka czas odnowy, która musi się rozpocząć od Eucharystii. Jeśli odżyje w nas wiara i miłość do Chrystusa, realnie obecnego w tym sakramencie, odnowi się również życie Kościoła, zapewnił arcybiskup Brown. Przypomniał on, że katolicy w tym kraju mogą się odwoływać do wspaniałej tradycji. Nowy papieski reprezentant w Dublinie wyznał, że i on zawdzięcza swą wiarę Irlandczykom. Choć jest Amerykaninem, jego rodzina ma irlandzkie pochodzenie. Moi przodkowie wyemigrowali z tej wyspy, a ich jedynym majątkiem była katolicka wiara, która przekazywana przez pokolenia dotarła również do mnie. Bez tego nie byłbym dzisiaj katolikiem, wyznał arcybiskup Charles Brown podczas pierwszego spotkania z irlandzkim kościołem.
Katolicy księża w krajach niemieckojęzycznych przestrzegają przed groźbą schizmy. W ich przekonaniu prowadzi do tego działalność duchownych, którzy publicznie, również w przestrzeni sakralnej, występują przeciwko Benedyktowi XVI i nauczaniu Kościoła. Jako przykład podają bunt kapłanów w Austrii. W związku z tym oczekują jednoznacznej postawy ze strony episkopatów i poszczególnych biskupów, aby uniknąć zamieszania, w którym kwestionowanie autorytetu papieża staje się czymś normalnym. opublikowany wczoraj w Koblencji apel podpisało 500 niemieckojęzycznych księży.
W studiu Radia Watykańskiego gościmy księdza Stanisława Budyna, rektora Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Wiele mówi się albo o poprawie, albo nie o poprawie relacji polsko-niemieckich. Jak media niemieckie przedstawiają obecnie stereotyp Polaka lub prawdę o Polakach?
Są różnice w poszczególnych regionach, są różnice w poszczególnych mediach. Należy postawić pytanie, do kogo należą media i kto te media utrzymuje, kto je finansuje. Jak ktoś ma troszeczkę pojęcie o jakości mediów i kto jest właścicielem, to wiadomo, że na przykład Spiegel, który ma równocześnie Gazety Polskie w swoich rękach, będzie równocześnie antypolsko pisał. Ja mu to wcale nie przeszkadza. Jak to niektórzy słuchacze przypomną sobie, jak w jednym z tygodników polskich, na pierwszej stronie była pani Merkel i przy piersiach miała dwóch Kaczyńskich. No ale okazało się, że ci, którzy sprowokowali takie zdjęcia, to po prostu była czysta umowa między kolegami niemieckimi, bo nie potrzebowali materiału odpowiedniego, żeby negatywnie o Polsce pisać. To jest pewien ping-pong, który nasi czytelnicy polscy, czy niejednokrotnie słuchacze, nie znając sytuacji, kto za tym stoi, jak się manipuluje w pewnym sensie mediami, bardzo powierzchownie i bez chodzenia w sedno sprawy oceniają jakość potem mediów i nastawienia antyniemieckie. Nie ma chóra niemieckiego propolskiego. Największe lobby jest żydowskie. Żydzi potrafili sobie wypracować pewną pozycję w mediach niemieckich. W tej chwili, czytam w samolocie, zjednoczyły się wszystkie ugrupowania tureckie i rozpoczynają z Senatem Hamburga rozmowy, aby Hamburg był pierwszym krajem, gdzie to ugrupowanie islamskie, o charakterze raczej politycznym, ale dbające o swoje lobby islamskie jako religii, będą pretraktować o postawienie właśnie wyznawców Mahometa na równi z katolikami i z judaizmem. A więc to świadczy o tym, że ich pozycja polityczno-społeczna stała się bardzo wysoka. Co niestety nam Polakom w Niemczech się nie udało tego wypracować i na tym bolejemy. Są ludzie, którzy mają właściwie jakiś interes własny i prywata za tym stoi niż jakieś dobro społeczne. Nie potrafimy przeskoczyć naszego partykularyzmu i egoizmu.
Czy relacja do Polaków, Niemców po wejściu do Unii Europejskiej się zmienia na lepsze? Czy po poznaniu takim bliższym, po otwarciu granicy, po tym, że Schengen jednak podniosło szlabanę, teraz Polacy mogą też korzystać z legalnej pracy w Niemczech? Czy to coś poprawia, czy cały czas między naszymi narodami są zaszłości?
Jest wiele stereotypów. Jest wiele takich powiedzeń, które negatywnie oceniają, no powiedzmy w samym języku polskim określenie Schwab jest negatywnym określeniem, a to jest rejon. Zresztą z kolei niemieckie określenie Polnische Wirtschaft, polska gospodarka, była pejoratywnym określeniem, ale ona historycznie rzecz biorąc wcale nie miała takiego charakteru. Polegało to na tym, że ta polska gospodarka w tamtym znaczeniu polegała na tym, że Polacy przyjeżdżali do pracy sezonowej i on żył bardzo ubogo, chciał żyć tanio, żeby zabrać pieniądze do Polski. To jeszcze jest XIX wiek, ale to przeszło potem do historii Polnische Wirtschaft. I tymi sloganami się bardzo często posługuje i prasa, i ludzie, chociaż one miały inne znaczenie. Na przykład było powiedzenie słynne w XIX wieku, ono już dziś nie istnieje, ale filologowie polscy, niemieccy wyciągają tego typu ciekawostki. Się mówi o Polnische Ehe, czyli polskie małżeństwo. Wiadomo, że to były przyjaźnie zawierane między Polakami i Polkami, to siedzieli parę miesięcy, no i żyli prawie jak małżeństwo. Z punktu widzenia moralnego, kiedyś jeszcze moralności XIX-wiecznej, nie tylko katolickiej, ale i ewangelickiej, było to nie do pomyślenia. Ale oni żyli jak małżeństwo, no więc to pozostało w pewnej takiej niejednokrotnej świadomości. Co do dzisiejszych naszych czasów, należałoby to podkreślić, że podjęcie pracy przez Polaków jest o wiele prostsze i łatwiejsze. Podjęcie legalne, to bierzemy pod uwagę. bo ocenia się, że ponad 500 000 albo nawet i więcej nielegalnie pracuje. Czyli nie to, że nie tylko płacą podatku, ale ci ludzie są nieubezpieczeni. To się wiąże z niesamowitymi konsekwencjami. Ci ludzie wracają potem bez zabezpieczenia finansowego. My już mamy, jestem ponad 30 lat w Niemczech, no więc znam tych ludzi, oni piszą, starają się nieraz odszukać jakieś papiery, najczęściej procesy przegrywają, bo nie mają żadnych zaświadczeń z tamtego okresu. Ta krótkowzroczność, że zarobię i zawiozę do Polski i to mi pomoże, ona jest niesamowicie w swoich skutkach negatywna. Kto chce pracować i legalnie tą pracę podejmuje, ma to bardzo pozytywne skutki. Uważam, no jednak ta relacja euro do złotówki jest zawsze dla nas korzystna. Ponadto nasi rodacy przywożą ze sobą swój know-how, czyli mają pewną wiedzę, którą wykorzystują. Gorliwość do pracy, to trzeba też podkreślić, że ci ludzie bardzo ciężko pracują. Życzyłbym, żeby w Polsce też również tak pracowali. Czy zawsze się im dopłaca, nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć, ale raczej tak, bo tą pracę chętnie podejmują. Co obserwujemy, to jest jednak dalej ciążący alkoholizm, że na weekend, na ostatnie dni tygodnia oni próbują się rozprężyć i wtedy sięga się bardzo często po to piwo, które jest no może więcej pite w Niemczech, w niektórych rejonach niż herbata, no ale bez umiaru powoduje swoje skutki, a wymęczenie pracą to jest obciążające ludzi.
I ostatnie pytanie już. Jakie wyzwania stoją przed polską misją katolicką w Niemczech?
Poza czystą pracą duszpasterską, czyli sprawowaniem mszy świętej, sakramentów, no, u nas niesamowicie ważna jest spowiedź, bo masę ludzi, które nie ma regularnie kontaktu z nami, bezpośrednio, jak są jakiekolwiek losowe sytuacje, chrzest, ślub, pogrzeb, to nie szukają polskiego księdza, żeby się mogli wyspowiadać. To pozostało im w podświadomości, że należy wtedy nie tak pójść na wielkopostne nabożeństwa pokutne, gdzie ksiądz na końcu w niektórych przypadkach udziela rozgrzeszenia generalnego, tylko że musi być ta spowiedź indywidualna. To jest główna rzecz nasza. Prowadzimy katechizację, prowadzimy szkolnictwo, naukę języka polskiego w wielu szkółkach. Przez chrześcijańskie centrum mamy 28 zameldowanych szkół sądownie. No, to jest ponad 150 nauczycieli, którzy tam pracują. Zajmujemy się również właśnie działalnością kulturalną. Przez polskie misje organizowane jest dużo koncertów, jest dużo wyjazdów, najprzeróżniejszych spotkań z aktorami. Także na tej płaszczyźnie kulturalnej polskie misje nasze odgrywają dużą rolę. Również w ostatnim okresie czasu z przybyciem tych Polaków wzrasta konieczność zorganizowania opieki społecznej nad nimi. Czyli próbujemy, zobaczymy na ile nam się to uda. Chcieliśmy wciągnąć konsulaty, ale mają swoje problemy finansowe. Zorganizować przez naszych polskojęzycznych adwokatów właśnie pomoc prawną. Maltańczycy zaoferowali 2 lata temu bezpłatną pomoc w losowych sytuacjach dla nielegalnie będących. W związku z tym my mamy możliwość na tą pierwszą pomoc wysłania kogoś do lekarza. Jest kilku lekarzy takich, którzy to również i naszych polskojęzycznych lekarzy, mamy ich parę tysięcy w Niemczech, którzy pomagają. No jest to jednak problem, dlatego że no wszystko to powinno być rejestrowane. Wypadek, gdzieś no przecięcie rąk gdzieś na szybie, bo kobieta myła okna, no i rozbiła szybę, bo przecinała sobie ręce. Więc to musi lekarz gdzieś to zanotować, bo nie wiadomo, jakie konsekwencje tego mogą być. I tak dalej, i tak dalej. Więc to są wyzwania dla nas, żebyśmy w ramach naszych możliwości w poszczególnych misjach rozwinęli naszą działalność. Kilku księży prowadzi także ożywioną działalność w więziennictwie. Co miesiąc odwiedzają naszych rodaków. No, szczególnie na tych trasach, które są z zachodu na wschód, to jest przy autostradzie A2, A5, Polaków jest bardzo dużo i odpowiedzialność misji niesamowita. Są wypadki na autostradzie, policja dzwoni o pierwszą pomoc, bardzo często się tłumaczą. No więc ta skala pracy jest niesamowita. Nieraz na jednego księżycza, pół etatu sekretarki, to przerasta możliwość, dlatego szukamy wolontariuszy. No ale nasi ludzie z kolei oczekują jakiegoś wynagrodzenia. Niemcy nam nie chcą przyznać. No jest to troszeczkę taki zagmatwany problem. No,
ale z tego co wiem, ksiądz też pracuje w dziedzinie historycznej, żeby tą misję też zachować, jak to wyglądało przez te lata powojenne.
Rektorat, któremu przewodniczę od 10 lat, dostał w Schedzie archiwum. Archiwum to powstało od 1945 roku. Duszpasterze, którzy opuścili obóz koncentracyjny Dachau, to było ponad 750 księży, podjęli natychmiast pracę w ośrodkach, obozach, gdzie zostali umieszczeni Polacy. Liczyło się, że było od 1,5 miliona do 2 milionów Polaków. Kardynał Hlond, wracając z swojego wygnania, znalazł się w czerwcu 1945 roku Piusa XII i wtedy Ojciec Święty zgodził się na zorganizowanie polsko-niemieckiego, odrębnego od struktur niemieckich duszpasterstwa polskiego i zamianował byłego kapelana wojskowego, biskupa w ówczesnym czasie Józefa Gawlinę, tym pierwszym biskupem dla Polaków. Biskup Gawlina prowadził to początkowo przez księdza Jedwabskiego, późniejszego biskupa poznańskiego, a następnie przez księdza Infuata Lubowieckiego, właśnie działalność na terenie Niemiec. I jednym z pierwszych pism, jakie wyszło, to było zarządzenie, że mają prowadzić bardzo dokładną działalność archiwistyczną, wszystkie chrzty, śluby, pogrzeby i tak dalej, obowiązek wysłania również do strony niemieckiej, ale swoją, odrębną. I tak powstało przez wiele lat archiwum. To archiwum znajduje się przy rektoracie. Kiedy przeprowadzałem nasz rektorat z Würzburga do Hanoweru, zważyliśmy, ile jest, to jest 3,5 tony papieru. Jak zostałem rektorem, doświadczyłem tego, że ten papier nam się rozsypuje w rękach, bo to tak zwany papier wojenny. On był bardzo mocno zakwaszony, próchniał i udało mi się namówić konferencję Episkopatu Niemiec, żeby nam dali pieniądze. No więc wyasygnowali pewną sumę na to, żebym odkwasił i zdigitalizował. No więc wykonaliśmy ponad 1 milion kopii i 1,5 tony najważniejszych akt, żeśmy odkwasili. Także to jest zabezpieczone na 150 do 200 lat. Jest w formie elektronicznej. Aktualnie pracujemy nad pewnym projektem, który mi się wydaje, że będzie również ważny. Ja wiem, że Muzeum Historyczne w Warszawie, poszczególne obozy koncentracyjne mają swoje archiwa, ale one się kończą w pewnym momencie, jeżeli chodzi o obozy koncentracyjne, na 1945 roku. Wszystkim wiadomo jest, że wiele ludzi po 1945 roku ciężko chorowało. Największym problemem była gruźlica i inne choroby, ale gruźlica dziesiątkowała ludzi. I oni w krótkich tygodniach, miesiącach byli chowani na pobliskich cmentarzach. Tam są setki czy tysiące nawet dzieci. Dlatego, że liczono, że w 1945 roku w maju było około 180 tysięcy dzieci, młodzieży do 18 roku życia. W związku z tym ta śmiertelność była bardzo wysoka, dlatego wiele ludzi też wyjeżdżało. Emigrując z Niemiec, nie wracali do Polski, oni wyjeżdżali najczęściej do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii. Potrzebowali zaświadczenie, dlatego że UNRWA, Organizacja Narodów Zjednoczonych, domagała się ustabilizowanego statutu życiowego. No więc priorytetem były młode pary małżeńskie. No więc w niektórych obozach, mamy na przykład taki był obóz Fallingbostel między Hanowerem a Hamburgiem, w okresie Bożego Narodzenia ksiądz udzielał 100 do 150 ślubów dziennie po to, żeby jak najszybciej wystawić im papier potrzebny do wyjazdu. W związku z tym te wszystkie akta zostały u nas w archiwum. Aktualnym naszym projektem to jest w tej chwili sporządzenie listy osób, które my mamy w naszych spisach zmarłych. Z tego, co wiemy, dzisiaj mamy spisane około 500 tysięcy i jeszcze liczymy, że będzie 200 do 300 tysięcy. I to chcielibyśmy udostępnić w poczcie internetowej, żeby sobie ludzie mogli odszukać. Do dzisiaj dostajemy 5 zapytań dziennie, najczęściej mailowych, ale był okres czasu, kiedy z Australii czy Nowej Zelandii mieliśmy w poniedziałek około 100 maili albo 100 faksów, no, gdzie ludzie potrzebowali zaświadczenia, pytali o rodziny i tak dalej. Więc pomimo, że od wojny jest już ponad 65 lat, to ten temat jest żywy. Wielu naszych rodaków chciałby wiedzieć, gdzie babcia, dziadek, ojciec, matka zostali pochowani po wojnie, co się z nimi stało, zapalić świeczkę. Tak się tłumaczą, taki jest argument.
Moim i Państwa gościem był ksiądz Stanisław Budyn, rektor Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech. Dziękujemy za bardzo ciekawe opowieści.
Ja dziękuję bardzo, Bóg zapłać. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Rozmowę prowadził ksiądz Seweryn Wąsik. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.